Zaczynamy od wiadomości sensacyjnej. Otóż w Zakopanem leży 30 centymetrów śniegu na Kasprowym Wierchu, 1,60 m. Śnieg pada od wczoraj, w tej chwili przynajmniej kilka godzin temu rano w Zakopanem termometry wskazywały minus 7 stopni, a na szczytach Tatr minus 16. Mimo w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego wstęp wzbroniony. Informacja z Chin. Przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zarażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy. Tak informuje Państwowa Komisja Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej. Warszawa. Od dzisiaj transport publiczny kursuje według sobotnich rozkładów jazdy. Wszyscy, którzy jechali do pracy, doświadczyli już tego. Połączeń jest mniej, zniknęły przystanki na żądanie. Tam, gdzie były przystanki na żądanie, tramwaje, autobusy zatrzymują się po prostu w ramach przypadku stałego. W godzinach szczytu na trasy najważniejszych linii autobusowych i tramwajowych wyjadą dodatkowe pojazdy. Zmiany dotyczą również metro, które kursuje jak w sobotę. W Krakowie ograniczenia ruchu obowiązują od środy, ale władze miasta dowaliły dzisiaj kolejne ograniczenia. Dalej drzwi otwierane są przez kierowcę lub motorniczego. W przedniej części autobusów i tramwajów jest wydzielona strefa ochronna dla prowadzących pojazdy. Nie ma możliwości otwierania pierwszych drzwi. Prowadzący nie sprzedają biletów. Bilety kupujemy w automatach albo zdalnie. Pracownicy MPK Kraków przed rozpoczęciem pracy mają mierzoną temperaturę. Lista linii oczywiście w internecie. Nie zmieniło się liczba osób zarażonych koronawirusem. To 294 110 przypadków na całym świecie. 12 944 to przypadki śmiertelne. W Polsce 634 osoby i 7 przypadków śmiertelnych. Tylko w niedzielę doszło do 98 kolejnych zakażeń. Lot do domu. To jest akcja organizowana przez Polskie Linie Lotnicze i Polskie Państwo. Dzisiaj 18 kolejnych rejsów, m.in. z Genewy, Nicei, Sztokholmu, Budapesztu. Najwięcej Polaków przeleciało do tej pory z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Do końca tygodnia zaplanowano 40 rejsów, a rzecznik lotu mówi, że nie wiadomo, jak długo ta akcja potrwa. Akcja trwa od 15 marca. Chęć powrotu do kraju zgłosiło ponad 45 tysięcy osób, z których wróciło już, jak mówiliśmy, 25 tysięcy w związku z 185 rejsami.
Nie wiem, czy Aleksandrze mówiłeś, że to już w trakcie poranka padło, ale repetitio mater studiorum est, że mamy 15 nowych przypadków.
Poinformowało o tym właśnie przed chwilą Ministerstwo Zdrowia, oczywiście.
Mniej więcej pół godziny temu i to jest, ja szybko tą informację przekażę. 15 nowych zakażeń, 8 osób z województwa śląskiego, 3 z województwa małopolskiego, 2 z województwa kujawsko-pomorskiego i po jednej osobie z województwa lubuskiego i świętokrzyskiego.
Tu bardzo ważna jest tak zwana krzywa. Chodzi nam o to, by dystansowaniem się, myciem częstym rąk, zachowaniem zasad kwarantanny, siedzeniem tak naprawdę na 4 literach w domu, wypłaszczyć krzywą, bo to by liczba przypadków nie zaczęła rosnąć
lawinowo. Też a propos tej krzywej, obecnie na stan sprzed 25 minut mamy zdiagnozowanych i potwierdzonych 649 zakażeń, w tym 7 przypadków śmiertelnych.
Umiejętność dodawania bardzo się przydaje również pracy w radiu. Wiadomości dobre. Ruszyła produkcja aparatów Ventil. To są aparaty do respiratorów. Aparat Ventil współpracuje z respiratorem i pozwala zastosować jeden respirator dla 2 osób. Konstrukcja powstała przy współpracy Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. W ciągu pierwszych 3 tygodni powstanie 100 sztuk urządzenia. Kolejna informacja przyszła do nas z Zielonej Góry. Tam trójka osób, Łukasz Więcek, Justyna Więcek i Eliza Zaborowska, opracowali, a właściwie wyprodukowali dla lokalnego szpitala SOR-u i ogólnie Dolnego Śląska te przyłbice, w których lekarze zakładają po to, by na nich nie pluto. Te przyłbice są dość drogie, nie ma ich w sklepach, w tej chwili wybyły, no więc państwo mają firmę, która zajmuje się drukowaniem 3D i po prostu takie przyłbice wydrukowali. 1200 sztuk w ciągu kilku dni ma powstać, co całkowicie zaspokoi potrzeby i SOR-ów w Zielonej Górze i pewnie w miastach okolicznych. Także to są, proszę państwa, dobre wiadomości. O rządowym planie ratowania gospodarki będziemy mówić dzisiaj cały dzień. Pojawią się szczegóły. Prezydent domaga się, by na 3 miesiące zwolnić z opłat ZUS-owskich małe i średnie firmy, a wraz utrzymać miejsca pracy, tak by 40% do pod średniego wynagrodzenia, do najniższego wynagrodzenia zapłacić tym pracownikom, którzy stracą dochody związane z świadczeniem pracy. 4 biliony dolarów, czyli 4 tysiące miliardów dorzucą Amerykanie do swojej gospodarki. Mówił o tym wczoraj sekretarz stanu Steven Mnuchin. Jeszcze wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, wśród osób, które mają pozytywny test, jest senator Rand Paul, czyli republikański senator, jeden z konkurentów Donalda Trumpa, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozważa przesunięcie zaplanowanych na ten rok igrzysk olimpijskich.
To jeszcze jedna informacja ze świata. Iran odpowiada Stanom Zjednoczonym na ich propozycję pomocy medycznej i humanitarnej dla tego kraju w ramach toczącej tam bardzo pandemii w bardzo silnym wymiarze, że jeżeli Iran, Teheran odpowiada, jeżeli USA chcą pomóc Iranowi w walce z koronawirusem, to niech zawieszą sankcje, niech przestaną nas ekonomicznie atakować. To jest stanowisko prezydenta Iranu Hussana Rouhaniego. A jeszcze z ostatniej chwili patrzę, cóż tam się dzieje na świecie. Hongkong zawiesza wszelkie wizyty turystyczne na swoim terytorium. Tak świat walczy z koronawirusem i to jest informacja o Hongkongu, to jest najnowsza łamiąca informacja w mediach angielskojęzycznych, czyli Breaking News.
Liczba osób zarażonych w Polsce, mimo że rośnie, to ciągle jest o rząd wielkości mniejsza w porównaniu do naszych sąsiadów europejskich i pewnie też w najbliższych miesiącach czeka nas zawieszenie ruchu turystycznego, więc trzeba będzie wakacje spędzać w Polsce, co wszystkim serdecznie polecamy.
Zwłaszcza na Mazurach. Godzina 9:08. Teraz kończymy przegląd informacji. Nie robimy radio o godzinie 9:13. Przy telefonie profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u. Dzień dobry.
Witam państwa.
I to jest głos prosto z kwarantanny.
Tak jest. Jestem w drugim tygodniu kwarantanny po przekroczeniu granicy po wyznaczonym terminie północy zeszłej soboty.
Wracał pan z Wielkiej Brytanii razem z rodziną. Jak sytuacja wygląda na wyspach? Jak wyglądała te kilkanaście dni temu?
No wtedy wszystko było bardzo spokojnie, dlatego że oni nie docenili jeszcze rozwoju wydarzeń. Nie przewidzieli rozwoju wydarzeń. W związku z tym wtedy na przykład szkoły jeszcze były otwarte i oczywiście bary, restauracje i wszystko inne, teatry i kina. Natomiast ponieważ ja musiałem przywieźć córkę, wiedziałem, że muszę przywieźć ją 2 tygodnie później, najpóźniej ze szkoły, to uznałem, że w związku z tym, że nasza granica była zamykana, że należy to przyspieszyć. I bardzo słusznie, bo teraz tam panuje, wychodzi na to, że teraz tam będzie wszystkie instytucje będą zamknięte i ludzie będą siedzieli w domach. Jest mowa o tym, że około 1,5 miliona ludzi, takich tych najbardziej zagrożonych, nie będzie w ogóle mogła wychodzić z domów i będzie dowożone jedzenie i lekarstwa. Więc tam się bardzo... Początkowo oni uważali, że lepiej, żeby się ludzie pozarażali, i że część z nich zostanie uodporniona na wirusa i w ten sposób będzie mniej ludzi ciężko chorych i mniej osób umrze. Natomiast teraz zorientowali się, że to nie jest rozwiązanie tego problemu i tam robią scenariusz bardziej włoski.
Tak chyba być musiało. Od początku wiele osób to mówiło, że ten pomysł Borysa Johnsona nie jest najbardziej trafionym z jego pomysłów. A z tej perspektywy, jak pan jako było, nie było polityk opozycji odczytuje ruchy polskich władz?
Znaczy, polskie władze oczywiście się trochę spóźniły. To znaczy mniej więcej 2 do 3 tygodni się spóźniły, co jest w tej chwili jasne i oczywiste. I robią w tej chwili, co mogą, natomiast są w dalszym ciągu pewne braki. I ja nie chcę krytykować władzy, tylko mówię po prostu, nie jako polityk to mówię, tylko jako osoba, która to obserwuje, co się dzieje, jak są pandemią na świecie. W tej chwili u nas jest wprowadzanie kwarantanny, co jest bardzo celowe, i izolacji ludzi, co jest bardzo celowe. Natomiast nie ma kroku następnego, który robiła Korea Południowa, Tajwan, Singapur i tak dalej. To znaczy testowanie ludzi, którzy mają 40 stopni gorączki i powinni być w izolatce, tylko ludzi, którzy są potencjalnie podejrzani o to, że mogą mieć wirusa. I śledzenie tego łańcuszka kontaktów ludzi, którzy są podejrzani. I tylko wtedy to w połączeniu z izolacją daje najlepsze efekty, czego właśnie te państwa Azji Południowo-Wschodniej, a później również Chiny, bo początkowo Chiny też tego nie robiły, a potem już zrobiły, odniosły sukces. I u nas tego nie ma, jest za mało testów, i co powoduje, że jak się odkryje już takiego chorego, który musi być traktowany w szpitalu na Ojomie, to nagle się okazuje, że mamy 40 czy 50 osób dookoła niego zarażonych. I to trzeba usprawnić. Mm. Jeśli chodzi o naszą opiekę zdrowotną, to lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny robi fantastyczne rzeczy. Tutaj nie ma dwóch zdań, tylko im trzeba pomóc, między innymi poprzez przywożenie odpowiedniego sprzętu, nie mamy za mało respiratorów. Dzięki Bogu jeszcze jest tak mało zachorowań w Polsce, ale jak się te zachorowania pomnożą, tak jak w innych krajach, to się okaże, że nie ma respiratorów wystarczająco i trzeba będzie stosować praktykę włoską, to znaczy na zasadzie lekarz decyduje, czy ta osoba ma szansę przeżyć, czy nie. Jak ma mniejsze szanse, to trudno, to już ją zostawiamy, a pomagamy tej osobie, dla której ten respirator będzie bardziej pomocny. To już są takie brutalne rozwiązania, bardzo trudne też etycznie i należy temu się przeciwstawiać, właśnie tak jak zrobili to Czesi, sprowadzając te 100 ton sprzętu. Takich respiratorów, jak i ubrań ochronnych, jak i maseczek i tak dalej, i tak dalej. I tu jest ogromna rola państwa, bo to tylko rząd może zrobić.
Na antenie Radia Wnet przed godziną 8 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał, że już takie transporty w części dotarły, a większe partie będą na dniach w Polsce. Wszystko można opisywać z różnej perspektywy. Jeżeli weźmiemy tylko sytuację polską, to może zatrważać to, że nie ma maseczek w niektórych szpitalach, że nie ma strojów ochronnych. Kiedyś to spojrzy z perspektywą hiszpańską, włoską, francuską czy nawet niemiecką, to wtedy sytuacja wygląda trochę inaczej. To nie jest to polski przypadek tylko i wyłącznie.
Nie, to nie. To jest przypadek wszystkich państw europejskich tak naprawdę, bo państwa azjatyckie były dużo lepiej przygotowane, dlatego że one przechodziły już przez poprzednie epidemie i pandemie. W końcu ten wirus, który mamy, jest bardzo podobny do wirusa SARS. Mniej więcej 80% składników tego wirusa jest taki sam jak poprzednio. Wtedy umarło niecałe 800 osób w skali światowej, czyli można powiedzieć bardzo niewiele, ale przechodzili przez te epidemie w Azji Południowo-Wschodniej i pewnych rzeczy się nauczyli, pewne rzeczy mieli gotowe. Dlatego ta epidemia w Korei Południowej, na Tajwanie, czy w Singapurze i została opanowana natychmiast. I w Chinach nie, bo tam popełnili też pewne błędy na początku, ale potem się zorientowali i to poprawili. I teraz mają sytuację opanowaną. A w Europie nikt się do tego nie był przygotowany tak naprawdę, łącznie z krajem, który jest wyjątkowo dobrze rozwinięty, również jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, czyli Szwajcarię. Więc tutaj to nie możemy narzekać wyłącznie na naszą sytuację w Polsce, bo wszyscy sąsiedzi też nie byli do tego przygotowani.
Przy telefonie profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak opozycja powinna działać w czasach takiego kryzysu? Wydaje się, mamy różne modele. Mamy model lewicy, która bardziej zdaje się współpracować z rządem, czy doradzać rządowi. Mamy model Platformy Obywatelskiej, raczej konfrontacyjny. Ja dobrze to opisuję, czy pan profesor ma inną optykę?
To rozmaite są podejścia do tego. Akurat Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe jest jak najbardziej skłonna i robi to, zresztą współpracować z rządem. I tak się składa, że naszym prezesem jest doktor medycyny, który rozumie problem i rozmawia z panem premierem Morawieckim, co te rozmowy cotygodniowe. Zgłaszamy pewne sugestie, nie krytykę rządu, tylko sugestie, co można poprawić. Jak to można do tego podejść, i te sugestie są uwzględniane. W związku z tym my jak najbardziej współpracujemy, bo to nie jest partyjny wirus, tylko jest pandemia światowa. W związku z tym 170 państw już ma pozarażanych tym wirusem. W związku z tym tutaj trzeba jak najbardziej współpracować nie tylko w ramach jednego kraju, ale również w ramach wielu państw i nawet kontynentów. I to zresztą pokazuje, że taka współpraca jest absolutnie niezbędna. Jednym z skutków tej pandemii będzie to, że wpłynie to negatywnie na globalizację, tak ekonomiczną, jak i prawdopodobnie na podziały polityczne. One się zaostrzą, ale jest chyba dla wszystkich oczywiste, że w warunkach takiej pandemii współpraca rozmaitych ośrodków, które się zajmują zdrowiem publicznym w rozmaitych państwach jest niezbędna, bo uczymy się z doświadczeń innych krajów. Widzimy, co było źle zrobione, co można zrobić inaczej. No, przykład Wielkiej Brytanii jest właśnie tutaj typowy. Myśleli, że będą tego wirusa zwalczać inaczej niż na przykład w Korei Południowej. Okazało się, że to nie za bardzo wychodzi i że trzeba jednak uczyć się na tych dobrych przykładach, i to szybko.
Jak już powiedzieliśmy, pan poseł przebywa na kwarantannie, bo wrócił do Polski, przekroczył polską granicę z wyjazdu już po wyznaczonej dacie granicznej, po której każdy przyjeżdżający musiał się poddać 14-dniowej samoizolacji. Panie pośle, w piątek pan już będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, czy nie będzie mógł?
Nie, dlatego że moja kwarantanna kończy się w niedzielę. Natomiast
i nie jest pan jedynym posłem, który ma, albo, bo mam jeden przypadek zakażenia posła, to jest Edward Siarka z Prawa i Sprawiedliwości, no a kilku innych jest na kwarantannie również.
No pan minister Woś też zdaje się jak zakażony.
Tak.
No ale to, ale tutaj prezydium Sejmu podejmuje pewne kroki i zdaje się, że będziemy mieli bardzo nietypową sytuację. To jutro powinno być zebranie prezydium Sejmu i z tego co słyszę, będzie rozwiązanie tego problemu dość innowacyjne. W związku z tym wygląda na to, że będę mógł uczestniczyć w głosowaniu.
Ale osobiście czy mailowo, jak to będzie wyglądać?
No to będzie to nie będzie osobiście, bo to jednak jest zbyt niebezpieczne, żeby dużo, bo nie wiadomo jeszcze, problem polega z tym wirusem na tym, że część ludzi nie pokazuje symptomów zarażenia, i w tym początkowym okresie jest w stanie zarażać inne osoby w sytuacji, kiedy nie wygląda na to, że oni sami są chorzy. I to jest bardzo niebezpieczne, bo nie chodzi o to, że ktoś ma wysoką temperaturę i kaszle, tylko że chodzi normalnie i zarazi 20, 30, 50 osób. I takich ludzi nie można wpuścić do Sejmu, bo wtedy sparaliżuje to w ogóle działalność państwa. Jak trzeba będzie Sejm, cały Sejm i wszystkich pracowników Sejmu i Senatu osadzić w kwarantannie, no to wtedy sparaliżuje nam działalność kraju. I tam przecież wielu posłów są ministrami jednocześnie, czyli również rządu. No to jest niedopuszczalna sytuacja. Dlatego nie trzeba znaleźć inne rozwiązanie. I z tego, co słyszę, ale to już nie, to ja, nie ja to będę ogłaszał, tylko prezydium Sejmu jutro powinno nam coś zakomunikować i jakieś rozwiązanie takie bardziej innowacyjne jest planowane.
Ale jak rozumiem, nieoficjalnie możemy teraz wstępnie powiedzieć, że to nie będzie takie tradycyjne, normalne posiedzenie, że nawet czy na Stadionie Narodowym, czy w gmachu parlamentu państwo się spotkacie, będziecie głosować ręcznie, to będzie wszystko zdalnie przez internet.
To będzie bardziej zdalnie, wirtualnie i tak dalej, ale bezpiecznie. I to w XXI wieku jesteśmy w stanie zapewnić. Proszę zwrócić uwagę, że w takim państwie jak Estonia, które co prawda jest ludnościowo bardzo nieliczne, ale jest najbardziej ucyfryzowane, ucyfryzowane państwo w Unii Europejskiej. Wszystko można załatwić przez internet, za wyjątkiem kupna nieruchomości, bo tam jednak notariusz jest potrzebny, i zawarcie małżeństwa. A wszystko inne można zrobić przez internet, a więc to się da zrobić.
Przy telefonie profesor Władysław Teofil-Bartoszewski, poseł PSL-u, także członek sztabu, i może ostatni wątek to właśnie ten kampanijny, poruszmy w naszej rozmowie, członek sztabu wyborczego prezesa PSL-u Władysława Kośniaka-Kamysza. Panie pośle, czy jeżeli rząd się zdecyduje na to, aby 10 maja odbyła się pierwsza tura wyborów, to czy wystartuje w niej prezes PSL-u, czy się wycofa?
To nie jest dobry czas mówić o wyborach, dlatego że mieliśmy wybory dodatkowe w kilku gminach wczoraj i wszyscy widzieli, jakie były skutki. Frekwencja była zastraszająco niska, bo ludzie się boją. Nie można przygotować komisji wyborczych w całym kraju, jeżeli panuje epidemia i ludzie mają być zamykani w domach. To nie jest właściwy moment. Wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii miały się odbyć też w maju, w początku maja tego roku, i rząd Wielkiej Brytanii przełożył te wybory o rok, dlatego że uważa, że w sytuacji epidemii jest to nieodpowiedzialne. Więc, ale tutaj organizowanie wyborów, jak w kraju jest zaraza, zależy wyłącznie od rządów.
Ale to, panie profesorze, bym się dopytał, bo to jest taki plan, który się wykuwa, żeby swoiście złapać urzędującego prezydenta na spalonym, czyli żeby wszyscy kandydaci, którzy zebrali 100 tysięcy podpisów, się wycofali wtedy zgodnie z zapisami ustawy, kodeks wyborczy. Wybory musiałyby się powtórnie odbyć, bo nie mogą być wybory prezydenckie, gdzie jest tylko jeden kandydat.
Ale to jest działanie sztuczne. Takie rzeczy należy podejmować na zasadzie porozumienia wszystkich kandydatów, czy też wszystkich partii, i dojść zdroworozsądkowo do jakiegoś rozwiązania. A jak na przykład jeden z kandydatów, który zebrał 100 tysięcy głosów, się nie wycofa i będzie dwóch, no to co? No to przecież to jest farsa, a nie wybory. To trzeba...
To jest zaufanie wśród opozycji. Czy macie zaufanie chociażby do Krzysztofa Bosaka, że on nie skorzysta wtedy z tej sytuacji, żeby się wywindować?
Ja myślę, że tutaj kandydaci opozycyjni partii, które mają obecność w Sejmie, są w stanie się porozumieć, tylko że to naprawdę nie jest właściwe podejście, dlatego że to nie powinno być robione na zasadzie sztuczek takich parlamentarnych czy wyborczych, tylko na zasadzie zdrowego rozsądku, czy jest w interesie państwa, czy jest w interesie kraju, żeby iść do wyborów, kiedy mamy epidemię, która może zagrozić dziesiątkom tysięcy Polaków. No na razie jest około ponad 330 tysięcy ludzi chorych na świecie i to się może drastycznie zwiększyć. No więc tutaj skupmy się na razie na walce z tą epidemią w Polsce, a nie na spekulacjach wyborczych.
Powiedział profesor Władysław Teofil-Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie profesorze, dziękuję bardzo i cierpliwości w kwarantannie.
Jest dużo czasu robić może inne rzeczy, bo tak książki czytać i tak dalej. W związku z tym ja siedzę na wsi i nie narzekam. Dzięki Bogu czuję się dobrze, w związku z tym tutaj nie ma problemu. Czego i wszystkim państwu życzę. Zdrowia przede wszystkim.
Dziękujemy bardzo. Władysław Teofil-Bartoszewski był gościem Poranka Wnet. Mamy godzinę 9:28 na zegarach. To teraz odrobina muzyki. Jest godzina 9:32, słuchają państwo Radia Wnet w Warszawie i w Krakowie na falach FM oraz w internecie na www.wnet.fm. Dwie informacje. Po pierwsze, mimo nie najłatwiejszych czasów, cały czas prowadzimy zbiórkę na projekt Poznajcie JP2 w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Wszystkie niezbędne informacje na www.wspieram.to/JP2 są warto, bo warto nawet w czasach nadzwyczajnych, a może zwłaszcza warto w czasach nadzwyczajnych pamiętać o nadzwyczajnych ludziach i starać się, aby całe dziedzictwo świętego Jana Pawła II nie zacierało się powoli w pamięci ludzkiej, tylko żeby trwało żywe. Gorąco Państwa proszę o to www.wspieram.to/jp2. Tam są wszystkie wszystkie potrzebne możliwości, abyśmy mogli zrealizować cykl audycji o Janie Pawle II, mojego myśli, o jego teologii, o jego dokonaniach i duszpasterskich, i filozoficznych. Również druga informacja to jest oczywiście telefon Radia Wnet, skrzynka głosowa uruchomiona w zasadzie w celu komunikacji Państwa z radiem w czasach pandemii. To jest 507-247-289. Powtarzam, 507-247-289. Jak to zapamiętać, to jeszcze nie wymyśliłem, ale zaraz jakoś Państwu wymyślę, żeby każdą z tych trzech cyfr jakoś sobie skojarzyć, najlepiej z datą historyczną. No dobrze, no to zaraz będę Państwu tłumaczył, ale zanim będę tłumaczył, jak zapamiętać numer do nas, to przywitam gościa przy telefonie. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I tu, uwaga, nie zaczniemy od koronawirusa, ani od pandemii, tylko od energetyki w zasadzie niezwiązanej z tą, że rzeczoną pandemią. Niemcy otwierają elektrownię na węgiel, tak po cichu, myśląc, że nie zauważymy.
Tak jest. Myślą, że nie zauważymy, ale po wykresach dotyczących zużycia energii w niemieckiej energetyce widać, że trwają już rozruchy testowe elektrowni Datteln 4. To jest ta jednostka, która była budowana przez ponad dekadę i o jej podłączeniu do sieci zadecydowało niedawno niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Stało się to praktycznie równolegle z wyłączeniem elektrowni jądrowej w Philipsburgu, no co rodzi taki dosyć smutny obraz niemieckiej Energiewende, czyli transformacji energetycznej polegający na tym, że Niemcy wyłączają czysty, bezemisyjny atom, w jego miejsce wchodzi węgiel, to są jednostki mniej więcej podobnych mocach, trochę innej sprawności, ale w mocy zainstalowanej podobnej. Natomiast no, Datteln 4 to jest taka jednostka, z którą się wiąże dosyć długa historia, to znaczy koncern, który jest właścicielem tej elektrowni, koncern Uniper, bardzo długo zabiegał o to, żeby została ona podłączona. On miała tkwić w takiej rezerwie na początku, potem zaoferowano nawet środki Uniperowi za to, żeby nie podłączał do sieci Datteln 4. Teraz jednak wiemy, że minister Peter Altmaier wydał zgodę na podłączenie jej latem do sieci już jako pełnoprawną jednostkę. I w tym momencie właśnie trwają rozruchy testowe, czyli Datteln 4 wchodzi przez pewien czas do sieci, generuje energię.
I to jest taka, przepraszam, przerwę, ale to jest taka normalna, zwyczajna elektrownia, czy jakaś przyzakładowa, jakaś mniejsza, jakaś przejściowa? Cóż to jest za stwór?
To jest normalna elektrownia na węglu kamiennym. Z tego, co sugerują niemieckie media, ona została uruchomiona po to, żeby niemieckie koleje miały dostatecznie dużą podaż stabilnej mocy, gdyż Niemcy stają powoli przed problemem deficytu właśnie w podażu stabilnych mocy. Wychodzą jednocześnie z węgla, co brzmi paradoksalnie, biorąc pod uwagę to, o czym właśnie rozmawiamy. Natomiast Niemcy chcą od węgla odejść do roku 2038. Więc tutaj ten Datteln 4 jest takim ewenementem na tym planie, ale jednocześnie, jak wspomniałem, wychodzą też z atomu, wyłączając bloki jądrowe i ten proces ma zakończyć się już w roku 2022, więc za dwa lata. Te moce węglowe i jądrowe mają ustąpić miejsca źródłom odnawialnym oraz gazowi ziemnemu jako stabilizatorowi, bo źródła odnawialne pracują w sposób przewidywalny, ale niekontrolowalny. My wiemy, kiedy będzie wiało i kiedy będzie świecić słońce, ale nie możemy nic zrobić z tym, że nic nie wieje albo że akurat nie świeci. Więc dlatego ten niemiecki park jednostek wytwórczych w źródłach odnawialnych sprawia pewne problemy. Te problemy uwidoczniły się zwłaszcza w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Niemcy trzykrotnie stanęły przed ryzykiem blackoutu. Wtedy niemieccy operatorzy sieci przesyłowych wydali takie oświadczenie, że tym wskazali, że bo obawiają się tego, że Niemcom może braknąć prądu właśnie wskutek rozległych awarii, do których było blisko. I myślę, że w miarę ubytków nowych w tych stabilnych mocach ten proces będzie postępował. No chyba, że Niemcy rozpoczną tutaj bardzo dużą ekspansję energetyczną, jeżeli chodzi o sektor energetyki gazowej i równolegle rozbudują jeszcze bardziej moce w energetyce odnawialnej, a z tym już są problemy, bo w Niemczech pojawiają się protesty przeciwko wiatrakom, Niemcy już mają po prostu, można powiedzieć, prostych wiatraków dosyć, bo jest ich bardzo dużo i powstają coraz to nowe inicjatywy, zwłaszcza na północy kraju, sprzeciwiające się instalacji nowych turbin. A z kolei branża fotowoltaiczna znalazła się w pewnym zastoju w związku z problemami dotyczącymi inwestycji. Niemieccy instalatorzy paneli chcą jeszcze większych mechanizmów wsparcia. O tym mówiła w zeszłym tygodniu niemiecka minister środowiska Svenja Schulze, która stwierdziła, że po posiedzeniu rządu, takim rządu federalnego oraz przedstawicieli rządów landowych, że ta minister powiedziała, że bardzo rozumie to, że w tym momencie całość posiedzenia zdominowały sprawy związane z koronawirusem i jego pandemią, no ale trzeba też ratować niemiecką energetykę odnawialną. Wobec tego Niemcy nie tylko stracą pracę, ale być może nawet stracą płynność energetyczną.
Były plany, żeby całkowicie przejść na OZE. Takie plany zgłaszała Partia Zielonych, żeby i węgiel, i atom wyłączyć, a w przyszłości także gaz wyłączyć. Czy teraz jakoś pandemia wpływa na dyskusję ekspercką o energetyce? Ona się toczy gdzieś w cieniu walki z koronawirusem, czy w ogóle zamarła?
Oczywiście. Można powiedzieć, że nawet nabrała lekkich rumieńców ta dyskusja w związku z pewnymi propozycjami, które już pojawiły się w jej obiegu. Mowa oczywiście o takich głosach słyszalnych między innymi ze strony polskiego rządu, ze strony pana ministra Jana Kowalskiego, by zawiesić, czy zlikwidować, czy zreformować system handlu emisjami. Ten unijny system, który jest stworzony po to, by regulować tą wysokoemisyjną energetykę oraz wysokoemisyjny przemysł, właśnie zmuszając te jednostki, które generują emisję dwutlenku węgla, do kupna specjalnych pozwoleń na te emisje. Więc w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że pandemia koronawirusa będzie niewątpliwym uderzeniem dla unijnej gospodarki, zaproponowano, pan minister Kowalski zaproponował, żeby może zacząć zastanawiać się nad zawieszeniem tego handlu emisjami, który dokłada koszty dla producentów energii, ale nie tylko. Ten pomysł został już omówiony w ramach właśnie debaty eksperckiej w zakresie energetyki. Tam zgłaszano między innymi takie głosy, że jednak Unia Europejska nie zgodzi się na to, żeby zlikwidować czy zawiesić ten mechanizm, który jest jednym z fundamentów jej nowej strategii integracji. To znaczy dla Unii Europejskiej Zielony Ład, kwestie związane z klimatem, ze środowiskiem, stanowią w tym momencie jeden z motorów, czy może nawet główny motor integracji między państwami. I w tym momencie zwrotka z tej polityki, która pozbawi ją jednego z bardzo ważnych instrumentów, no nie będzie mile widziana przez Brukselę, która stara się dalej forsować swoje pomysły, jeżeli chodzi o Green New Deal. Więc myślę, że tutaj w miarę trwania dalej tej epidemii będziemy słyszeć coraz więcej takich głosów ze strony państw, nie tylko takich jak Polska, ale różnie, myślę, że takie głosy mogą się pojawić paradoksalnie nawet w Niemczech, czyli w niekwestionowanym literze tego myślenia o transformacjach energetycznych. No ale to jest kwestia związana z naszą gospodarką i z tym, jak ona zareaguje na tę sytuację. Z takich z kolei rzeczy położonych na drugim biegunie, jeżeli chodzi o wyniki, no tutaj możemy powiedzieć, że koronawirus na pewno obniży drastycznie emisję dwutlenku węgla. Myślę, że to będzie porównywalne ze spadkiem, którego doświadczyliśmy w roku 2009 w związku z kryzysem globalnym, a to był największy spadek emisji i praktycznie jedyny do tej pory od prawie 4 dekad.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy element ściśle związany z koronawirusem i wpływu pandemii na rynek paliw kopalnych. Tekst, który można na pańskim portalu przeczytać o cenach ropy. Eksperci, analitycy mówią nawet o cenie $5 za baryłkę, a zdaje się, że analitycy z Goldman Sachsa sobie wyliczyli, że będą ceny ujemne, cokolwiek to znaczy.
Tak, to znaczy te scenariusze są cały czas na stole w związku z tym, jak się rozwija epidemia koronawirusa. Ta pandemia miała to do siebie, że no i początek miał miejsce w Chinach, czyli kraju, który jest jednym z najbardziej newralgicznych punktów na mapie energetycznej świata. Chiny są największym rynkiem węglowym, największym rynkiem naftowym, więc w tym momencie, jeżeli chodzi o konsumpcję, więc w tym momencie to, co się stało w Chinach i to zaburzenie chińskiego przemysłu odbiło się czkawką całej światowej gospodarce. To te ceny ropy, które w tym momencie są jednym z głównych tematów w zakresie energetyki, spadające ceny ropy, oscylujące już poniżej $30 za baryłkę, są świadectwem tego, że po pierwsze mamy zmniejszone zapotrzebowanie na ten produkt w związku z wyhamowaniem dużej części przemysłu. Po drugie mamy cały czas trwającą wojnę naftową między Arabią Saudyjską a Rosją, rozpętaną właśnie na kanwie sporu o reakcję na koronawirusa i ustabilizowanie tych cen rynkowych. Więc nic dziwnego, że niektórzy analitycy wieszczą, iż jeżeli to potrwa, ta sytuacja jeszcze trochę dłużej, to możemy mieć miejsce z cenami na poziomie $5 za baryłkę. To są mniej więcej ceny, które znane są z czasów przed kryzysem naftowym w 1973 roku w przeliczeniu na wartość nabywczą pieniądza. No więc to dosyć dobrze wskazuje, jak tania może być ropa. Natomiast to, czy ceny będą ujemne, no to zależy, to jest dosyć specyficzna sytuacja.
Ale co to znaczy ceny ujemne? Znaczy, że może nie to, że jak ja pojadę na stację benzynową i zatankuję, to mi stacja zapłaci stówę na przykład za 20 litrów paliwa, ale co, Orlen będzie kupował paliwo na rynku i dostawał za to pieniądze, że kupuje? Nie bardzo rozumiem, o co chodzi analitykom Goldman Sachs.
To jest dosyć specyficzna sytuacja na rynkach energetycznych, która pojawia się wtedy, kiedy danego towaru czy danej energii jest zbyt dużo. My to znamy z rynku elektroenergetycznego, gdzie w Niemczech pojawiają się ceny ujemne prądu. Wynika to z tego, że wskutek nadpodaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Niemcy dopłacają do tego, by ktoś tę energię pobierał, by ktoś tę energię konsumował. W tym momencie może być podobnie, to znaczy jeżeli u niektórych producentów pojawi się zbyt duży wolumen ropy, który będzie wydobyty, a który będzie nie będzie mógł być składowany w związku z przepełnieniem magazynów, to być może ktoś będzie dopłacał do tego, żeby tę ropę pobierać i przetwarzać, żeby po prostu utrzymać ciągłość produkcji, utrzymać ciągłość też magazynowania. Natomiast to jest bardzo ekstremalny scenariusz, zakreślony jako ten mało prawdopodobny, w związku z sytuacją, że ta ropa też powoli się stabilizuje i myślę, że być może odbije, jeżeli sytuacja, zwłaszcza w Chinach, trochę się poprawi. W Chinach już te doniesienia o koronawirusie są coraz bardziej optymistyczne. Tam przez pewien czas przestało przybywać rdzennych mieszkańców zakażonych, więc myślę, że tam ten rynek państwa środka jest kluczowy dla tej sytuacji. Natomiast no, te ceny ropy i tak zanotowały już spektakularne spadki, więc nie można też wykluczyć takiej nawet bardzo skrajnej, bardzo radykalnej drogi, jaką potoczą się te wypadki.
Powiedział Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. Może kiedyś umówimy się na rozmowę o grach planszowych. Taki poradnik, jak przetrwać kwarantannę społeczną. Może cykl audycji. No to trzeba to przemyśleć. No dobrze, tymczasem mówimy do usłyszenia. Do studia zawitał Jan Oleński, a to zwiastuje nie tylko muzykę, ale także rozmowę, ale to po piosence. Najpierw prosimy o utwór.
Tak, awansowałem, już nie jestem tylko DJ-em, ale jeszcze porozmawiam, także za chwilkę połączymy się z Oslo, a tymczasem zaśpiewa nam Janet. Jeżeli ktoś oglądał pierwszy sezon Narcos, to kojarzy i zaśpiewa Porqué te vas. Wraz z dżinglem przygrywał Łukasz Jankowski, ale skończył w porę. Przy telefonie Małgorzata Jończyk-Adamska, mieszkanka Oslo. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tego, jak dotąd Norwegia mierzy się z pandemią koronawirusa. Jak wygląda życie w tym momencie w Oslo, w Norwegii?
No, powiedziałabym, że to życie wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Ja pracuję w przedszkolu i jestem też mamą dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym. No i od zeszłego czwartku mamy, to znaczy tydzień, półtora tygodnia mamy zamknięte wszystkie placówki edukacyjne w szkole i dzieci są w domach. i całe nauczanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbywa się online. No poza tym widać i słychać, że większość ludzi pracuje, tych, którzy oczywiście mogą, którzy mają pracę biurową, pracują z domu.
No właśnie, ale skoro pani jest pracowniczką przedszkola, to jakie rozwiązanie zostało zastosowane, żeby ten czas, który nie może pani przychodzić do pracy, pani zrekompensować? Czy pani ma jakąś możliwość pracowania? No, nauczanie na odległość dzieci w wieku przedszkolnym pewnie jest raczej trudne i chyba niestosowane.
Jest trochę trudniej rzeczywiście. Ja akurat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, więc sama szukam takich możliwości, w jaki sposób mogę wesprzeć rodziny, czyli przygotowuję na przykład takie instrukcje dla rodzin, z którymi pracuję, w jaki sposób mogą ćwiczyć z dziećmi w domu i rozwijać te umiejętności, które my zaplanowaliśmy. Z jedną z podopiecznych, pracuję z dziećmi z autyzmem, ten autyzm jest w różnym stopniu, ale z jedną z podopiecznych udało mi się też porozmawiać na przykład przez aplikację internetową i zobaczyć się na kilka minut. No także szukamy różnych rozwiązań. Ja jestem zatrudniona w Oslo Kommune, czyli w gminie Oslo, i musiałam też przedstawić różne swoje kompetencje, które mogłyby być użyte przez całą gminę. I mamy też taką informację od władz gminy, że istnieje taka możliwość, że zostaniemy wezwani do innych zadań. Natomiast tak zwani zwykli pracownicy przedszkola mają, w obu przedszkolach, z którymi mam kontakt, mają dyżury, ponieważ jest kilkoro dzieci, które mają prawo do miejsca w przedszkolu ze względu na to, że rodzice pracują w tak zwanych wrażliwych czy koniecznych zawodach, na przykład w służbie zdrowia czy policji.
Rozumiem. A w Norwegii, jak czytam teraz, jest 2385 przypadków zakażenia koronawirusem. Tak. 7 osób zmarło. W 5-milionowej Norwegii jest to prawie 6 razy więcej osób zakażonych niż w Polsce. Jak pani myśli, dlaczego tak się dzieje?
No ja jestem przekonana, że to wynika z liczby przeprowadzonych testów. Bo tutaj ja sprawdzałam dane na piątek rano. W piątek rano było prawie 44 tysiące przeprowadzonych testów, a te dane od piątku wzrosły o ponad 400 przypadków, więc rozumiem, że w weekend też te testy były przeprowadzane. No, druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to fakt, że Norwegowie są dosyć zamożnym społeczeństwem i przeczytałam niedawno, że 40% przypadków zachorowań w Norwegii czy zakażeń powiązano z Austrią i kurortami narciarskimi. No więc myślę sobie, że też w takiej sytuacji, kiedy ludzi stać na taką mobilność, no to może być tak, że ten wirus tutaj rozprzestrzenia się nieco szybciej. Ale też jestem przekonana, że w Polsce mamy sporą liczbę ukrytych przypadków, które po prostu nie są, nie miały możliwości przetestowania.
Mhm. To normalne się bać. Tak tydzień temu powiedziała w poniedziałek pani premier Norwegii Erna Solberg i odpowiadając na pytania dotyczące epidemii koronawirusa, które kierowały do niej dzieci, jest pani matką, tak, jak pani wspomniała. Jak pani ocenia te słowa premier Solberg i w ogóle jak pani ocenia rozporządzenia rządu względem nauczania w tym czasie?
No ja jestem jakoś zadziwiająco spokojna. Bardzo się cieszę, że premier Norwegii, że rząd Norwegii zdecydowali się porozmawiać z dziećmi, bo to rzeczywiście była cała konferencja prasowa adresowana do dzieci i przekazywana w ich języku. I to pokazuje pewną filozofię Norwegii, to znaczy traktowanie dzieci jako obywatelek i obywateli. Ja jestem bardzo spokojna, mam dobry kontakt ze szkołą. Mój syn zmaga się trochę z motywacją. Dla niego praca w domu to jest po prostu kolejne zadanie domowe. I też szkoła reaguje na to bardzo spokojnie i elastycznie. nauczycielka dzwoni do nas, pyta jak idzie, mówi wybierzcie jeden przedmiot, to wystarczy, żeby on się uczył troszeczkę. Także bardzo dużo uwagi zwraca się na ten taki dobrostan i poczucie bezpieczeństwa dzieci. No i też stale dostaję różne informacje z przedszkola, dodatkowe materiały dotyczące tego, w jaki sposób można zagospodarować czas. Ze szkoły dostałam z kolei teksty opracowane przez psycholożki dotyczące tego, jak rozmawiać z dzieckiem, co jest normalne w takiej sytuacji, czym się martwić, a czym niekoniecznie. No i też mnóstwo informacji, gdzie szukać wsparcia psychologicznego, jeżeli czujemy, że sobie nie radzimy.
Norwegia słynie z takiego łagodnego dosyć podejścia do obywateli, więc chciałem zapytać, jak władze traktują mieszkańców pod kątem takich sytuacji jak kwarantanna, czy zalecenia pozostawania w domu, czy są wprowadzane jakieś szersze ograniczenia, bądź na przykład kary za opuszczanie domu, czy jest ta wolność w jakiś tam sposób ograniczana, oczywiście z konieczności ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19?
No tu bym powiedziała, że Norwegia trochę zaczęła brać swoich obywateli i obywatelki w karby, bo na przykład dwa dni temu zakazano sprzedaży alkoholu wszystkim barom i restauracjom w Oslo, właśnie ze względu na to, że ludzie pojawiali się w mieście, bawili się, a właściciele tych przybytków nie przestrzegali pewnych norm bezpieczeństwa. Wiem, że są, że władze dostały i policja dostała możliwość karania osób i karami finansowymi i nawet karą pozbawienia wolności osób, które łamią kwarantannę. No także jakby bardzo, bardzo wyraźnie mówi się, że to już nie są żarty. Są oprócz zamkniętych szkół, mamy zamknięte instytucje kultury, mamy zamknięte różne urzędy, a z kolei absolutne szaleństwo przeżywają firmy, które dostarczają zakupy spożywcze do domów. I jeszcze jedna taka rzecz, która jest charakterystyczna dla Norwegii. Tutaj bardzo popularne są wyjazdy do domków letniskowych, tak zwanych hytte. Mhm. I w momencie, kiedy ogłoszono tę kwarantannę, czy po prostu zamknięto szkoły i przedszkola, bardzo duża grupa Norwegów ruszyła do tych swoich domków letniskowych. To uznano za spore obciążenie dla lokalnych społeczności i lokalnych ośrodków zdrowia, gdyby ewentualnie tam wybuchły ogniska wirusa. No i pojawił się zakaz wyjazdów do tych domków, jeżeli znajdują się w innych gminach niż ta, w której mieszkamy. To jest traktowane przez wielu Norwegów jako dosyć poważne ograniczenie.
No właśnie, ciekawe jak,
bardzo przyzwyczajeni.
Ciekawe jak policja to sprawdza, bo te hytte często są rozmieszczone tak na tych fiordach, wokół fiordów, gdzieś w bardzo odosobnionych miejscach, więc ciekawe jak lokalna policja będzie to sprawdzać. Już niestety musimy się zbliżać do końca rozmowy, ale jeszcze chciałem zadać na koniec takie pytanie, ponieważ w tej Norwegii, w której mieszka około 5,5 miliona ludzi, tam jest 108 tysięcy Polaków, to jest największa grupa obcokrajowców tak. W tym kraju. Mm. Czy obserwuje pani, że wielu znajomych, czy z tych Polaków, których pani zna na miejscu, korzysta z programu rządu i firmy LOT i wracają do kraju teraz, na przykład pracują na miejscu w Oslo na co dzień, ale teraz wracają i te prace wykonują zdalnie, jednakże z Polski?
Takiego ruchu na razie tutaj nie widać, zwłaszcza, że tutaj bardzo dobrze działa taki system tymczasowych zwolnień. No i na te zwolnienia przeszło ostatnio w Norwegii około 100 tysięcy ludzi. Rząd też pomaga w sytuacjach, kiedy osoby mają zwolnienie lekarskie i wtedy firmy są odciążone, to znaczy od czwartego dnia nieobecności zasiłki przejmuje Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Także myślę, że wielu Polaków na razie czeka tutaj w domach, natomiast to bardzo często są takie trudne warunki, tak? Małe przestrzenie, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy to są na przykład mężczyźni, którzy pracują w branży budowlanej. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
No właśnie, to jeszcze teraz w drugą stronę, bo czy Norwegowie obawiają się wakacji, bo wielu Polaków, czy Litwinów, czy Ukraińców przyjeżdża do Norwegii, żeby tam odnawiać, restaurować stodoły, malując je lub zbierać truskawki. Mhm. Jak to może wyglądać w tym roku, kiedy ta cała siła robocza, która przyjeżdża tam na wakacje, nie pojawi się? Czy Norwegowie już martwią się o ten okres, czy na razie to jest jeszcze zbyt daleko?
Ja myślę, że to jest zbyt daleko. Na razie wiele osób jest zainteresowanych tym, żeby spędzić Wielkanoc w swojej hytę i o tym można, czyli w swojej chatce i o tym można czytać. Natomiast to jest taka perspektywa jeszcze zbyt odległa, zwłaszcza, że proszę pamiętać, że u nas jeszcze nie ma decyzji o przedłużeniu tego dwutygodniowego okresu zamknięcia szkół i przedszkoli. Ja nie sądzę, żebyśmy za tydzień wrócili do tych placówek, no ale nadal czekamy na to, czy to zamknięcie i zablokowanie wszystkiego będzie przedłużone.
Prawdopodobnie może się nie udać, bo rzeczywiście koronawirus szaleje w najlepsze i tak się może zdarzyć, że będziemy jeszcze skazani na to odosobnienie na jakiś czas. Moim i Państwa gościem była pani Małgorzata Jończy-Adamska, mieszkanka Oslo. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiał Jan Olencki, to była ostatnia rozmowa w Poranku Wnet. Mamy 3 minuty po godzinie 10. Ja Państwu bardzo dziękuję za obecność przy radioodbiornikach. Dziękuję także Tadeuszowi Konkulowi za realizację, Janowi Olenckiemu za wydawanie i współprowadzenie. I jeszcze coś chcę powiedzieć, Jan Olencki.
Tak, że już za moment wiadomości leciutko spóźnione przy mikrofonie zasiądzie Adrian Kowarzyk i Józef Skowroński.
A jeżeli informacje, to ja zacznę informacje. Costa Coffee zamyka się od dzisiaj w Wielkiej Brytanii. A więcej informacji już za chwilę.